bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Dobry wieczór Państwu, witamy wszystkich bardzo serdecznie w audycji Czarno na Białym. W tym dniu, w dniu dzisiejszym, zechcemy zastanowić się nad bardzo ważną rzeczywistością życia Kościoła. Mianowicie za parę dni, 2 lutego, będziemy obchodzili kolejny dzień życia konsekrowanego. Dzień, który ustanowił Ojciec Święty Jan Paweł II w 1997 roku, był po raz pierwszy taki dzień. I w dniu dzisiejszym tutaj razem z nami w studio mamy bardzo wielu gości, których poproszę, żeby się przedstawili za chwileczkę. I właśnie dzisiaj chcemy zastanowić się, czym jest życie konsekrowane, co to znaczy być osobą konsekrowaną, czym różni się życie osoby konsekrowanej od takiego zwykłego życia, życia każdego człowieka, osoby świeckiej. Bardzo serdecznie witamy w studiu szanownych gości i poproszę o przedstawienie się, żeby każdy przedstawił się, powiedział, kim jest, skąd jest.
Irena Chłopkowska. Jestem członkinią Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Jest to Instytut Świecki Życia Konsekrowanego. Od kilku lat mieszkam w Siedlcach.
Dziękujemy.
Siostra Maksymiliana Sulej. Ja jestem ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Od września jestem w Siedlcach. Pracuję w Siedlicy Socjoterapeutycznej Caritas przy katedrze na ulicy Biskupa Świerskiego.
Siostra Agnieszka Chmielarska. Jestem ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogich. I również mieszkam na ulicy Biskupa Świerskiego 57. Prowadzę kuchnię Caritas.
Ksiądz Sławomir Chomącik, marianin. Od 8 lat posługuję w parafii w Skurcu. Tam mamy swój nowicjat. I tam od jakiegoś czasu mieszkam, zajmuję się nowicjuszami.
Ojciec Sylwester Gumlewski, ja jestem franciszkaninem, pracuję w Siedlcach, w parafii świętego Maksymiliana. Jestem w Siedlcach od 1,5 roku.
Siostra Anita Sertanka ze Skurca. W Skurcu jestem już długo 16 lat. Pracuję w szpitalu w Siedlcach. Witam wszystkich serdecznie, szczęść Boże.
Siostra Grzeszna Błaszczyk ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej. Pracuję w szkole w Siódemce. Mieszkam w Siedlcach przy parafii świętego Stanisława na Floriańskiej 3.
I prowadzący ten program ksiądz Marek Paluszkiewicz. Witamy jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom i naszym gościom tutaj w studio. Chciałbym teraz prosić, żeby każdy z tutaj obecnych po tym przedstawieniu się powiedział coś więcej o swoim zgromadzeniu, stowarzyszeniu, o tym, w czym jest, w czym żyje, kim jest na co dzień, a przede wszystkim właśnie o charakterze tego zgromadzenia, tego instytutu, w którym poświęca się Panu Bogu.
Zacznę ja, Irena, z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Jest to Instytut Świecki Życia Konsekrowanego i tak jak wszystkie instytuty świeckie, właśnie ma bardzo krótką w stosunku do innych form życia konsekrowanego historię. Jego początki sięgają lat 50. tego ubiegłego wieku. Pierwsze członkinie tego instytutu złożyły śluby, oczywiście jeszcze takie prywatne, nieformalne, w 58 roku, a jako instytut zostałyśmy na prawie decyzjalnym zatwierdzone w 1996 roku. Nasz instytut został założony przez księdza Franciszka Blachnickiego, sługę Bożego, który znany jest w Polsce głównie jako założyciel ruchu Światło Życie, jako twórca krucjaty wyzwolenia człowieka, a potem także na Zachodzie jako twórca chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów. Duchowość nasza jest bardzo ściśle związana, czy historia naszego Instytutu jest bardzo ściśle związana z ruchem Światło-Życie. I sam ksiądz Blachnicki powiedział, że, ruch Światło-Życie wyrósł ze wspólnoty Niepokalanej Matki Kościoła. I od samego początku ta wspólnota miała być właśnie Instytutem Świeckim. Taki charakter przyjęła. Z czasem, kiedy ukształtował się ruch Światło-Życie, powstała taka idea, aby nasza wspólnota została zatwierdzona nie jako Instytut Świecki, ale jako stała diakonia konsekrowana ruchu Światło-Życie. Takie oczekiwania ksiądz Blachnicki wiązał z powstaniem nowego kodeksu prawa kanonicznego. Liczył na to, że nie tylko on, także inni w Kościele liczyli na to, że będzie możliwa również taka forma życia konsekrowanego. Kiedy się okazało, że jest to niemożliwe, to właśnie przyjęliśmy jakby z powrotem tą linię, aby być Instytutem Świeckim. Mówi się o nas między innymi, że jesteśmy stałą diakonią ruchu Światło-Życie. To wskazuje właśnie na to, że jakby nasza duchowość jest, czy jakby w centrum naszej duchowości, naszym charyzmatem jest życie jak najpełniej, jak najgorliwiej tym, czym żyją wszyscy członkowie ruchu Światło-Życie. A ruch Światło-Życie myślę, że jest dość szeroko znany, ale przypomnę, że właśnie taką wyrósł, czy jego idea wiąże się bardzo ściśle z odnową przyniesioną przez Sobór Watykański II i łączy się z personalizmem dialogicznym. To jest takie mądre określenie, które polega po prostu na jakby przekładając na język taki bardziej egzystencjalny czy bardziej życiowy, polega na tym, że człowiek wchodzi w dialog, realizuje się w dialogu i ten najpełniejszy dialog, w który wchodzi, to jest dialog z Panem Bogiem. I istotą tego personalizmu dialogicznego to jest oddanie się drugiej osobie. I tą osobą właśnie najwłaściwszą, najbardziej godną tego, żeby się oddać jej, jest Pan Bóg. Oczywiście to oddanie się Panu Bogu się realizuje na każdej drodze chrześcijańskiego życia. Ale my właśnie w naszym Instytucie Życia Konsekrowanego wybieramy tę drogę właśnie realizowania swojego chrześcijaństwa, swojego pełnego oddania się Panu Bogu na drodze rad ewangelicznych. I druga charakterystyczna cecha to jest próba, tak to ksiądz Blachnicki nazwał, próba życia tajemnicą Kościoła, czyli urzeczywistniania Kościoła, żywego Kościoła, w którym, czyli wspólnoty, w której spotykają się osoby o żywej wierze właśnie, które oddają się Panu Bogu, które swoje więzy tworzą właśnie, więzy między nimi wynikają z tego całkowitego oddania się Panu Bogu. Tworzą między sobą wspólnotę, taką realną wspólnotę, w której dzielą się swoim życiem, dzielą się swoją wiarą, umacniają się swoją wiarą, żyją Słowem Bożym, liturgią, przebaczeniem, w którym sobie nawzajem służą. I to jest taki mały kościół. Taka wspólnota, którą tworzymy, to jest mały kościół, który promieniować, promieniuje na innych. I naszym takim głównym charyzmatem jest właśnie służenie wychowaniu nowego człowieka, człowieka, który jest zdolny oddać się Panu Bogu i drugiemu człowiekowi i budowanie Kościoła, czy raczej urzeczywistnianie Kościoła jako tej żywej wspólnoty, w której każdy ma swoje miejsce, każdy odnajduje sobie właściwe miejsce do służenia, w którym jego wiara staje się żywa właśnie przez to, że może siebie oddawać innym. I jakby tak powiedzieć jednym słowem, czy jednym hasłem streścić nasze życie, nasz charyzmat diakonii, ruchu Światło Życie. Diakonia to jest greckie słowo określające służbę. Służę, więc jestem.
Dziękujemy bardzo pani Renie i poprosimy siostry.
Siostra Maksymiliana, ja reprezentuję Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. W Sielcach jest 3 domy o różnym profilu. Na Cmentarnej pracują siostry, a właściwie mieszkają starsze siostry, które całe życie przepracowały w naszym zgromadzeniu. Jedna z sióstr pracuje w domu małego dziecka. Drugi dom to jest dom na Świerskiego, to jest centrum charytatywne Caritas. Tam angażujemy się w pracę w kuchni ubogich i w świetlicy socjoterapeutycznej oraz prowadzenie biura wolontariatu. Jest nas tam 3. I trzeci dom to jest posługa księżom emerytom na ulicy Kościuszki. Tam siostry posługują księżom, którzy całe życie przepracowali dla służby Kościołowi, Ludowi Bożemu. Nasze zgromadzenie założył brat Albert, stąd też krótka nazwa siostry Albertynki od imienia naszego założyciela, brata Alberta, a wcześniej Adama Chmielowskiego, który był, tak pokrótce mówiąc, artystą, malarzem, człowiekiem poszukującym przez sztukę Boga, bardzo wrażliwym. Był też bardzo oddany ojczyźnie, gdyż uczestniczył w powstaniu styczniowym, tam stracił nogę i ciągle szukał Pana Boga. Na początku swojej drogi życiowej, chcąc oddać się jemu jeszcze bardziej, wstąpił do ojców jezuitów, ale to nie była jego droga, przeprowadził go Pan Bóg przez noc ciemną. I po tym czasie bardzo zachwycił się trzecią regułą świętego Franciszka. Tam odnalazł sens i prawdę swojej drogi. A ta droga to umiłowanie Pana Boga, ale przez pomoc drugiemu człowiekowi. Były to różne koleje jego losu. Różnych ludzi spotykał. Świat stał przed nim otworem, ale on wybrał tego, który jest najważniejszy w życiu człowieka, a zobaczył go w najbiedniejszych, w krakowskich przytuliskach. Tam rozpoczęła się taka prawdziwa droga brata Alberta, ujrzenia Pana Boga w tym najbiedniejszym, najbardziej potrzebującym, tym, kogo nikt nie zauważa i każdy odrzuca. I brat Albert nie chciał zakładać zgromadzeń, chciał pomagać drugiemu człowiekowi, ale powiedział, że zawsze zgadza się z wolą Bożą. Jeżeli tak ma być, to będzie. Pierwsze siostry były tutaj z Podlasia. Podlasianki, unitki, które uciekały tutaj przed prześladowaniami, tam spotkały brata Alberta w Krakowie, gdzie brat Albert działał i powiedział, że chcą tak pomagać jak on. Przy takim, to była taka historia, że siostry, a wtedy osoby świeckie pomagały w przytuliskach, był pożar, siostry przeniosły się ze swoimi podopiecznymi do innego budynku i okazało się, że jednak przy pracy z osobami, które teraz się nazywam jak gdyby patologia społeczna, siostry muszą jakoś oddzielnie zamieszkać, w jakiś inny sposób im pomagać. Przywdziały habit, brat Albert powiedział, że to będzie dla sióstr lepiej, dla podopiecznych. I w ten sposób w 1891 roku siostry założyły habity. I od tego zaczyna się jak gdyby nasz początek zgromadzenia. W obecnej chwili pracujemy w 76 domach w różnych stronach świata. Siostry pracują na Syberii, w Anglii, w Argentynie, w Boliwii, placówka misyjna w Stanach Zjednoczonych, w Rzymie, na Słowacji, na Ukrainie. No i tutaj w Polsce. Głównym takim charyzmatem naszym to jest pomoc najbardziej ubogim i potrzebującym. Tam nas brat Albert wysyłał, tam gdzie nikt nie chciał iść, tam mają iść siostry. co nie znaczy, że tam, gdzie są też jakieś takie bogatsze warunki, powiem to tak, to tam też mamy iść, bo ludzie potrzebują Boga, nie tylko ci, którzy są najbiedniejsi, ale ci, którzy są głodni Pana Boga w Słowie Bożym też. Przez to też siostry katechizują, posługujemy w kuchniach ubogich, na świetlicach socjoterapeutycznych, w przytuliskach, w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w domach dla księży emerytów, w przeróżnych placówkach, tam, gdzie jest potrzebna pomoc. I tam, gdzie nasze wysiłki i praca będą na chwałę Pana Boga. Więcej, jeżeli ktoś chce przeczytać o nas, zobaczyć, to jest strona www.albertynki.pl.
Dziękujemy bardzo siostrze Maksymilianie i poprosimy ojca.
Jestem Marianinem, ksiądz Sławomir. Marianie jest to taka obiegowa, bardzo skrócona wersja nazwy naszego zgromadzenia. Jesteśmy zgromadzeniem księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. I sama ta nazwa jakby zwraca uwagę na taki główny nasz charyzmat. Jest to szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. W takim szerokim aspekcie ta tajemnica Niepokalanego Poczęcia, ona dotyczy zarówno początku istnienia człowieka, więc poczęcia jest to działanie łaski Pana Boga objawione w Maryi, ale początku istnienia człowieka, ale też jakby kresu życia człowieka. Powiem troszkę więcej może później o naszym charyzmacie i aspektach. Natomiast chcę zwrócić uwagę, dzisiaj mamy taki szczególny dzień dla Marianów. 27 stycznia w kościele obchodzimy wspomnienie błogosławionego Jerzego Matulewicza. Nie wszyscy może wiedzą, że właśnie błogosławiony Jerzy Matulewicz był Marianinem. Był odnowicielem naszego zgromadzenia. Dlaczego odnowicielem? Zgromadzenie Marianów zostało założone przez błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego w 1673 roku. Tak potem się ułożyły koleje czy historia naszego zgromadzenia, że w pewnym okresie po kasacie zakonów wszyscy Marianie znaleźli się w jednym miejscu, w Mariampolu na Litwie, po prostu byli skazani na wymarcie, na wyginięcie. Przy życiu został jeden Marianin, Wincenty Sękowski, i on, jak zostało zapisane w naszych kronikach, przygotował jakby dwie trumny dla siebie, jedną, drugą dla zgromadzenia. I wtedy zjawił się ktoś, właśnie błogosławiony Jerzy Matulewicz, który zapragnął kontynuować dzieło ojca Stanisława Papczyńskiego i na jego ręce złożył śluby zakonne, dając jakby nową linię naszemu zgromadzeniu. Początkowo Marianie nosili białe habity od błogosławionego Jerzego Matulewicza od 1909 roku, kiedy miało miejsce właśnie odnowienie naszego zgromadzenia. Kapłani naszego zgromadzenia noszą sutanny księży diecezjalnych. Ksiądz błogosławiony biskup, ówczesny biskup Matulewicz był wtedy, kiedy wstępował do naszego zgromadzenia, kiedy składał śluby zakonne, był kapłanem diecezjalnym. Wiadomo, że zgromadzenia zakonne nie mogły istnieć, funkcjonować, więc niejako Marianie prowadzili takie życie jakby nieco ukryte, nosząc ten strój księży diecezjalnych. Jeśli chodzi o charyzmat, to oprócz tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia, mamy charyzmat niesienia pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym i charyzmat pomocy księżom diecezjalnym, wspierania ich w ich pracy. W większości dzisiaj prowadzimy parafię, żyjąc we wspólnotach zakonnych. Jesteśmy w różnych częściach świata. Jesteśmy w Europie, w Azji, w Kazachstanie, na Białorusi, na Ukrainie, nawet w Australii. Jesteśmy w Afryce, w Rwandzie, w Kamerunie. Nie tak dawno Marianie też znaleźli się i tam otwierają swoje domy na Filipinach. Także praca Marianów jest pracą bardzo zróżnicowaną. Od takiego prozaicznego duszpasterstwa parafialnego, prozaicznego w sensie takiego bliskiego każdemu z nas, przez pracę misyjną, wydawniczą, prowadzenie hospicjów. Myślę, że Marianie dla wielu słuchaczy najbardziej chyba są znani z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu, które właśnie jest prowadzone, czy tam posługujemy również w tym sanktuarium. Dlaczego te charyzmaty? Może tak jeszcze tylko kilka słów. Ojciec Stanisław Papczyński, założyciel naszego zgromadzenia, jakby czuł takie wielkie nabożeństwo i pragnienie uczczenia tej tajemnicy, tajemnicy niepokalanego poczęcia, jako tajemnicy wielkiego działania łaski Pana Boga, darmowego działania łaski Pana Boga. I ten charyzmat starał się rozszerzać, on jest aktualny do dzisiaj, kiedy Marianie mówią o tajemnicy niepokalanego poczęcia, nie głoszą nic innego, jak tylko to, że łaska Pana Boga jest dla każdego. Że Pan Bóg ukochał człowieka, że Pan Bóg szuka człowieka, że Pan Bóg wychodzi ze swoim darem do każdego. Charyzmat pomocy duszom w czyściu cierpiącym w czasach ojca Stanisława było wiele wojen, wiele osób odchodziło z tego świata w sposób nieprzygotowany i stąd czuł takie wewnętrzne pragnienie, by te osoby, które stoją w obliczu śmierci, czy są na granicy przejścia właśnie z tego świata do wieczności, by wspierać je modlitwą. Dzisiaj ten charyzmat jest tak aktualny, tak wiele kataklizmów, słyszymy o wielu kataklizmach, wypadkach, tragediach, chociażby wypadkach drogowych, wypadkach samolotowych, katastrofach, ale też chociażby takich tragediach, jakie miały miejsce na Haiti, gdzie wiele osób odchodzi. To jest jakby nasze zadanie, by te osoby wspierać modlitwą. I praca duszpasterska na parafiach, szczególnie tam, gdzie księża diecezjalni posługują w pojedynkę, mogą liczyć na naszą pomoc, na to, że będziemy ich wspomagać w ich pracy duszpasterskiej.
Dziękujemy księdzu Sławomirowi. Poprosimy ojca.
Ojciec Sylwester Gąbiewski, jestem franciszkaninem. Może kilka słów najpierw o samym zakonie franciszkańskim. Zakon wywodzi się od świętego Franciszka z Asyżu, czyli źródło franciszkańskie jest we Włoszech, w Asyżu. Zakon istnieje już w tej chwili 800 lat. W tym roku mamy duży jubileusz, okrągło 800 lat powstania, zatwierdzenia reguły naszej, więc właściwie powstania zakonu. W 1209 roku święty Franciszek udał się do papieża. Też na początku nie miał intencji zakładania zakonu. On tam poszedł do papieża, by spytać się, czy ten sposób życia jest dobry. Chciał się upewnić. On chciał wszystko, cokolwiek robi, oprzeć o pozwolenie papieskie, o pozwolenie Kościoła. Do papieża poszedł tylko dlatego, że zaczęli się zbierać wokół niego ludzie, bracia, którzy chcieli, widząc go, chcieli żyć tak jak on. Więc patrząc na to wszystko, miał świadomość, że w jakiś sposób bierze za nich odpowiedzialność. Nie chciał zrobić błędu, więc udaje się do papieża w 1209 roku. Pyta się, czy w ten sposób możemy żyć. Czy on pozwala, czy będzie błogosławił. Papież pobłogosławił. No i moc tego błogosławieństwa trwa do dziś. Zakon trwa już 800 lat. By przybliżyć zakon, może kilka postaci z historii, to franciszkaninem był m.in. święty Antoni, to właściwie znany chyba wszystkim ludziom, w każdym kościele jest jego chyba obraz, lub figura z naszej polskiej rzeczywistości, znaną postacią jest święty Maksymilian Kolbe i Niepokalanów. Jeśli chodzi o franciszkanów, tutaj trzeba by zauważyć, że są trzy gałęzie franciszkańskie. Są bracia mniejsi konwentualni, franciszkanie konwentualni, to ja jestem w tym zgromadzeniu. Potem drugą gałęzią będą bracia mniejsi kapucyni. I trzecią będą bracia mniejsi, po prostu bracia mniejsi, albo bracia mniejsi brązowi, w innych miejscach nazywani bernardynami. Ja jestem ze zgromadzenia braci mniejszy konwentualnych, franciszkanie konwentualne. To, czym się zajmuje nasz zakon, to podobnie jak każdy właściwie zgromadzenie, jest bardzo szerokie. Nie da się określić wprost, że zajmujemy się tylko tym, albo że na przykład tylko szkołami, albo tylko szpitalami, albo tylko pomocą ubogim. Dlatego, że zakon powstając w XIII wieku, powstał w bardzo trudnej chwili dla Kościoła. I wszyscy widzieli go jako ten zakon, który miał w jakiś sposób święty Franciszek też podnieść Kościół, jakby dać odnowę. I to jest właściwie chyba to jest coś specyficznego dla wszystkich zgromadzeń. One powstawały w trudnych czasach, by w jakiś sposób podnieść Kościół. Tak samo zakon franciszkański. Święty Franciszek często jest okazywany jako ten, który wspiera swoim ramieniem Bazylikę Laterańską, symbol Kościoła całego, która się gdzieś tam wali. I więc święty Franciszek, gdy odczyta głos powołania, usłyszał głos Pana Boga, to Kościół był w trudnej sytuacji i swoim życiem, swoją postawą, oddaniem się właśnie ubogim, życiem według Ewangelii, w ubóstwie szczególnie, w ten sposób Kościół podniósł. To, czym się dzisiaj zajmujemy, ma ścisły związek z tym, co zrobił Franciszek. On odczytał, co Kościół potrzebuje w danej chwili, czego potrzebuje w tamtym czasie, w tamtym miejscu i tym się zajął. I podobna rzecz ma miejsce dzisiaj. Bracia są wysyłani do różnych miejsc i na misje, w różnych miejscach w Polsce, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Łacińskiej. I tam, w tych miejscach, gdzie pracujemy, mamy zadanie odczytać, czego brakuje Kościołowi. Gdzie jest te pole do odbudowy Kościoła? I to jest naszym charyzmatem. I to staramy się czynić. Tutaj w Siedlcach, przy ulicy Kazimierzowskiej, gdzie jest parafia właśnie świętego Maksymiliana, staramy się robić właśnie to samo. Pole działalności jest podobne jak we wszystkich właściwie parafiach. Jest to praca z młodzieżą, praca z dziećmi, praca na szerokim polu. Wszystkie akcje, które podejmujemy, mają właśnie na celu to, by zbliżać ludzi do Pana Boga, ale także by przybliżać ludziom Ewangelię. Święty Franciszek, gdy spisano regułę, na samym wstępie reguły jest mowa o tym, że reguła braci mniejszych i główna zasada życia to jest zachowywanie Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to staramy się czynić, więc jakby w naszej duchowości będzie też, oprócz pomocy ludziom, też studium Ewangelii, czyli naszej głównej reguły. Oczywiście święty Franciszek ma też, została spisana reguła franciszkańska, ale już ona cała jest oparta o Ewangelię. I to właściwie tyle.
Dziękujemy ojcu Sylwestrowi i poprosimy siostrę.
Siostra Anita Sercanka, to taki skrót nazwy naszego zgromadzenia, które pełna nazwa brzmi Córki Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny. Nasze zgromadzenie zostało założone w 1885 roku przez ojca Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który pochodził z naszej diecezji, z Białej Podlaskiej. Może tak pokrótce, bo jestem w zgromadzeniu ukrytym, może tak pokrótce, dlaczego zgromadzenie ukryte? Dlatego, że zgromadzenie powstało w czasach rozbiorów Polski, kiedy była kaseta klasztorów, to jak tutaj ksiądz Sławek mówił o tym, że ich zgromadzenie zostało odnowione wtedy. Tak nasze powstało i wśród powstających zgromadzeń powstało ich aż 26, do dzisiaj istnieje 16. Taka duża ilość dlatego, że siostry szły do świata jako ukryte i nie żyły we wspólnotach. Świat jakby nie mógł widzieć, że są zakonnicami.
Tylko tutaj dodam, że ukryte to nie znaczy, że siostry się chowały gdzieś.
Nie, nie.
Tylko bezhabitowe.
Tak, jesteśmy bez habitów. Zgadza się. Nie chowałyśmy się i nie chowamy się, ale dalej jesteśmy bez habitów. powstało w czasach, tak jak już wspomniałam, kasaty klasztorów, kiedy młode osoby, które chciały się poświęcić na wyłączną służbę Panu Bogu, nie mogły być przyjęte do zakonów. Wtedy Pan Bóg powołał do życia zakonnego ojca Honorata, który też miał do wyboru albo wyjechać z Polski, albo zostać w jednym z klasztorów, gdzie wszyscy kapucyni mieli umrzeć. Było to miejsce w Zakroczymiu, gdzie miał tylko dwie takie czynności, które dla kapłana są najważniejsze, ołtarz i konfesjonał. I poprzez konfesjonał zaczął odczytywać, że przychodzą młode osoby, które chcą się poświęcić Panu Bogu, a nie mają takiej możliwości. I poprzez konfesjonał zaczął zakładać zgromadzenia, gdzie całą ideę odczytał z Ewangelii, że życie zakonne to tak naprawdę jak życie w Nazaretu. Nikt nie wiedział, że Matka Boża jest, że Maria jest Matką Boga. I tak zaczęły powstawać zgromadzenia nasze. Znaczy tak mówię nasze, dlatego że siostra Grażyna jest z przyrodniego zgromadzenia, teraz założonego przez ojca Honorata. Dlatego ich powstało tak dużo, bo siostry musiały iść do różnych czynności. Musiały iść do kobiet na wsi, musiały opiekować się dziećmi, musiały iść do fabryk. Żyjemy Duchem Świętego Franciszka, bo ojciec Honorat był z zakonu braci mniejszych kapucynów, także czuję wsparcie ze strony brata ojca Sylwestra tutaj po mojej lewej stronie, który już dużo powiedział o świętym Franciszku. Co my robimy jako sercanki, do czego zostałyśmy powołane? Zostałyśmy powołane do wychowywania dzieci i młodzieży, a szczególnie tych dzieci biednych, takich zaniedbanych, sierot, których było bardzo dużo wtedy w Polsce. Dzisiaj mamy domy dziecka, pracujemy w szkołach, w przedszkolach, w bursach. I dzisiaj jesteśmy w Polsce, mamy 30 domów, ale pracujemy również za granicą. Na Litwie, Ukrainie, Białorusi, w Brazylii mamy takie 4 sierocińce po 100 dzieci. A tutaj w Skurcu mamy przedszkole. Takie duże przedszkole, gdzie jest 70 dzieci. A naszym celem jest chwała Boża. Gdyby ktoś chciał się od nas dowiedzieć czegoś więcej, strona www.sercanki.pl. Dziękuję.
Dziękujemy siostrze Anicie i prosimy jeszcze siostrę Grażynę.
Ta siostra już mnie wyręczyła z pewnych wiadomości. Więc nasze zgromadzenie, pełna nazwa Siostry Służki Najświętszej Marii Panny Niepokalanej, założone przez ojca Honorata Koźmińskiego w 1878 roku. Chciałabym jeszcze dodać do siostry wypowiedzi, że właśnie ojciec Honorat zakładał zgromadzenia do różnych stanów. Dlaczego? Ponieważ były rewizje, prześladowania, więc jak siostry się spotykały, to na przykład spotykały się nauczycielki, czy spotykały się kobiety, no, siostry, które pracowały w fabrykach. Po prostu to jakby myliło zaborców, że to może być zgromadzenie. One wtedy się mogły obronić, że mają jakieś spotkanie takie typowo, no, odnoszące się do ich zawodu. Nasze zgromadzenie ma źródło w objawieniach Matki Bożej w Gierszfałdzie. Matka Boża w Gierszfałdzie objawiła się w 1877 roku. Było 160 razy się objawiła, od 27 czerwca do 16 września. Dwóm dziewczynkom wiejskim. Ojciec Honorat śledził bardzo te objawienia, chociaż był w Zakroczymiu i nigdy nie był w Gierszfałdzie. Ale uważał, że te objawienia jakby zostały spowodowane tym, że w Polsce powstały nabożeństwa majowe. I Polacy również w tym czasie byli w Rzymie u ojca świętego Piusa VI, w maju byli w tym roku, by złożyć mu hołd jako kapłanowi na jubileusz. I papież bardzo serdecznie pobłogosławił Polaków. Nawoływał do cierpliwości, do odwagi, do stałości. I kiedy ojciec Honorat przemyślał, że Matka Boża objawiła się skromnym dziewczętom wiejskim, doszedł do wniosku, że należy założyć zgromadzenie dla ludu wiejskiego, gdzie siostry będą pracowały na wsi dla ludu wiejskiego, dla dziewcząt wiejskich wyjeżdżających do miasta. I właśnie to zgromadzenie w takich słowach zapisał nawet w swoich pismach. Okazją do tego związku były objawienia Matki Bożej Niepokalanej uczynione wiejskim dziewczętom w Gieczwałdzie. Dlatego też Służkami Niepokalanej się nazwały. Obecnie pracujemy w wielu krajach, w Polsce, Białoruś, Litwa, Łotwa, Kongo, Rwanda, Włochy, w Rzymie, we Francji. Zajmujemy się, prowadzimy przedszkola, prowadzimy dwie szkoły, liceum w Mariówce, gdzie jest nasz dom generalny, w Sandomierzu. Siostry pracują jako katechetki, organistki, pracują również w szpitalach, w instytucjach kościelnych, w sklepach Ars Christiana kiedyś, teraz w sklepach diecezjalnych. Pracują również naukowo na kulu, w bibliotekach. I dużo sióstr w jakiś sposób bardzo tak mocno troszczy się o to, co nam przekazał ojciec Honorat i Matka Boża z Gieczwałdu. Szerzyć modlitwę różańcową i przeciwstawiać się pijaństwu. I właśnie pierwsze nasze domy zakonne to były takie herbaciarnie, które jakby odciągały polskich chłopów od sklepów, które prowadzone były przez innych ludzi i tam namawiano ich do spożywania alkoholu. To na razie tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, siostrze.
Właśnie. Zapomniałam o najważniejszym. Naszym hymnem naszego zgromadzenia jest Kochajmy Maryję i służmy jej wiernie. I właśnie ten hymn będziemy mogli wysłuchać.
Za chwileczkę usłyszymy ten hymn. Ja chciałem Państwa zaprosić do dzwonienia do nas, do kontaktowania się z nami. Myślę, że każdy z nas w swoim życiu zetknął się z osobami życia zakonnego. Może tak chcemy podzielić się właśnie, podziękować tym osobom życia zakonnego za to wielkie dobro, wielki dar, który od nich otrzymaliśmy, jak tutaj słyszeliśmy. Każde zgromadzenie, każdy zakon, każdy instytut ma swój ten taki specyficzny duch, charyzmat, którym obdarowuje swoją posługą wszystkie osoby, które z tymi osobami się spotykają. Dlatego też zapraszamy do dzielenia się swoim doświadczeniem spotkań z osobami życia konsekrowanego, jak również możesz i do zadawania pytań. Telefon do studia 025 kierunkowy tutaj do Siedlec 644 65 55, ewentualnie SMS 509 056 590 lub też za pośrednictwem komunikatora gadu-gadu numer 308 6701. Bardzo serdecznie zapraszamy, a teraz prosimy o wysłuchanie hymnu sióstr Służek.
Zrozkany przed Chrystus, bo nędzę tu tyle. Niech Bóg czarno na białym.
Mówimy dzisiaj o życiu konsekrowanym, jako że już za kilka dni kolejny Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, który będziemy przeżywali 2 lutego. Przed chwilą usłyszeliśmy charakterystykę, tak chyba można powiedzieć, tak bardzo ogólnie, poszczególnych zakonów, zgromadzeń, instytutów, tych osób, które tutaj są z nami dzisiaj w studio. No ale właśnie mówimy o życiu konsekrowanym, ale może zadajmy sobie pytanie, co to znaczy to życie konsekrowane? Czym jest to życie konsekrowane? Co to znaczy, że ktoś jest konsekrowany? No bo mówimy o tym, że jest konsekracja chleba, wina podczas mszy świętej, podczas Eucharystii. A co to znaczy, że człowiek jest konsekrowany?
No właśnie, tak sobie myślę, że kiedy nasi radiosłuchacze słyszą, że my jako osoby konsekrowane rozmawiamy czy przedstawiamy się, to pierwsze, jakie skojarzenie mają, to pewnie zakonnicę, która idzie ulicą w habicie, albo zakonnika przepasanego sznurem, który idzie gdzieś, albo głosi homilię. Chociaż tak jak tutaj opowiadaliśmy o sobie i przedstawialiśmy nasze zgromadzenia, czy instytuty, czy te rodziny życia konsekrowanego, w których żyjemy, ukazywały się jakby takie szersze horyzonty, to znaczy większa, ta rodzina jakby się powiększała. To nie jest tylko ten stereotyp siostry zakonnej w habicie, czy zakonnika w habicie, który gdzieś tam posługuje, czy jakąś tam funkcję spełnia. Bo są osoby, tak jak słyszeliśmy, bezhabitowe, osoby w instytutach świeckich i tak dalej, i tak dalej. Czym są osoby konsekrowane? Czym jest konsekracja w ogóle? Konsekracja, gdybyśmy mieli sięgnąć do źródłosłowia tego, jest to jakieś wydzielenie, oddzielenie. Tutaj, kiedy mówimy o konsekracji zakonnej, mamy na myśli wydzielenie jakby dla Pana Boga. Wyciągnięcie ze świata kogoś, mężczyzny, kobiety, w pewnym sensie wyciągnięcie ze świata i oddanie czy jakby powierzenie się tej osoby Panu Bogu na wyłączną Jego służbę. Czyli czym są osoby konsekrowane? Kim są? Są to mężczyźni i kobiety, tak jak tutaj słyszeliśmy w tej krótkiej charakterystyce, które za sprawą łaski Pana Boga, bo pierwszym działającym w życiu tych osób jest Pan Bóg. Zostali powołani. Czasem się dziwimy my sami, osoby konsekrowane, dlaczego Pan Bóg nas powołał. Jest to jakaś tajemnica działania Pana Boga. Pan Bóg nas powołał do tego, byśmy swoje życie ofiarowali Jemu na wyłączną służbę, byśmy właśnie to nasze życie Jemu powierzyli. Dlatego też osoby konsekrowane, czyli te wydzielone, powołane, naśladują Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, bo On jest dla nas takim głównym wzorem, chociaż mamy wielu patronów, ojców założycieli, matki założycielki, to tym wzorem takim głównym jest Jezus Chrystus. Życie konsekrowane opiera się na życiu Jezusa Chrystusa, życiu ewangelicznym. Stąd osoby konsekrowane, zakonnicy, osoby świeckie w instytutach, żyją radami ewangelicznymi, czyli składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. I tą drogą dążą do takiej doskonałości chrześcijańskiej. To, co jest charakterystyczne też dla życia konsekrowanego, to to, że my żyjemy we wspólnotach większych, mniejszych, ale zawsze tym elementem, choć różnie rozumianym, w różnym wymiarze, ale jest życie wspólne, to co nas łączy, wspólne reguły, a więc zasady, według których chcemy żyć, ten charyzmat, o którym mówimy. Czym jest ten charyzmat? Wydaje mi się, że na takim najprostszym wyjaśnieniem jest to, że Pan Bóg, powołując jakąś rodzinę zakonną, widział jakąś konkretną potrzebę i stąd jakiejś konkretnej osobie dał jakby takie zadanie, powołanie, by ona stworzyła, tak jak tutaj słyszeliśmy, do różnych dzieł w Kościele, by ona rozwijała to dzieło, by zbierała osoby, które myślą podobnie, chcą jakimś dziełem w tym Kościele się zająć, chcą to dzieło rozwijać. I stąd ta różnorodność tych rodzin zakonnych, rodzin osób konsekrowanych. Jeszcze może tylko tak dodam, że może nie wszyscy radiosłuchacze zdają sobie sprawę z tego, że też w jakimś wymiarze są konsekrowani, bo życie zakonne swoich fundamentów ma konsekrację chrzcielną. Konsekracja chrzcielna. Każdy z nas został poświęcony Panu Bogu, wyłączony jakby, czy zaproszony do takiego wejścia w mocną relację, bliską relację z Panem Bogiem w momencie Chrztu Świętego. Możemy też mówić o konsekracji sakramentalnej. Tutaj ksiądz wspomniał o konsekracji chleba i wina. Ona mocno łączy się z konsekracją sakramentalną w jakimś wymiarze, w sakramencie kapłaństwa, bierzmowania jest ta pełnia konsekracji osiągnięta. I konsekrację ślubną, czyli złożenie ślubów zakonnych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa właśnie w jakiejś rodzinie zakonnej.
Ja cieszę się, że ksiądz dodał właśnie ten wymiar, że dopowiedział to o tym fundamentalnym wymiarze, jakim jest chrzest, bo ja właśnie też jakoś bardzo mocno jestem przekonana, że każdy chrześcijanin, chociaż właśnie nie zdaje sobie z tego sprawy czasami, jest konsekrowany Bogu w momencie chrztu i właśnie jest wydzielony ze świata po to, żeby żyć dla Pana Boga. Nie? Jak Pan Jezus mówi, modli się za swoich, którzy nie są z tego świata, choć są na tym świecie. I to jest właśnie ta istota tej konsekracji, że my jako chrześcijanie jesteśmy wyłączeni, mamy być wyłączeni, mamy moc do tego, dostajemy wszystko, co nam jest potrzebne, i sakramenty, i Słowo Boże, i umocnienie we wspólnocie kościelnej, żeby właśnie nie żyć duchem tego świata. I to jest ten fundament dla nas wszystkich. Natomiast ta konsekracja zakonna, a choć nie tylko zakonna, prawda, bo ja nie jestem w zakonie, a jestem osobą konsekrowaną, ona pokazuje jakąś specyfikę tego życia chrześcijańskiego. Ktoś wybiera drogę realizacji tej swojej konsekracji chrzcielnej, chrztu w chrześcijańskim małżeństwie. Ktoś inny właśnie gdzieś oddaje swoje życie, żyje samotnie, ale oddaje swoje życie na posługę na przykład chorym czy ubogim. Ale Panu Bogu spodobało się właśnie też, no, żebyśmy żyli we wspólnotach i powołuje nas do tych konkretnych wspólnot. I sama konsekracja właśnie ta specyficzna, która charakteryzuje osoby żyjące w instytutach życia konsekrowanego, które obejmują i zakony, i instytuty świeckie, to jest właśnie to złożenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. I realizowanie ich zgodnie z charyzmatem swojego, czy z normami tej swojej wspólnoty. I właśnie tutaj jeszcze chciałabym też dopowiedzieć, że w życiu zakonnym konsekracja łączy się ściśle z życiem wspólnym. Tak jak ksiądz mówił, w mniejszym lub większym stopniu, ale ona wynika jakby z natury rzeczy, że życie zakonne łączy się z życiem wspólnym. Natomiast w instytutach świeckich to jest charakterystyczne i to przez długi czas właśnie było jakąś tam trudnością w tym, żeby w ogóle instytuty świeckie mogły zaistnieć w Kościele jako forma prawna, to jest to, że nie mają obowiązku życia wspólnego. Mogą żyć i na ogół, no nie chcę mówić, czy na ogół, czy więcej, czy mniej. W każdym razie nie jest to wymóg kanoniczny. Dużo osób, które są członkami instytutów świeckich, żyje indywidualnie, żyje w swoich rodzinach naturalnych, żyje samotnie w swoich mieszkaniach, ale również mogą żyć we wspólnocie, z tym, że nie jest to wymóg taki kanoniczny. I tym różni się właśnie Instytut Świecki od Instytutu Zakonnego. i również tym, że w życiu świeckim my możemy podejmować bardzo różne zawody i z życiem w Instytucie Świeckim łączy się również dyskrecja. Tam w pierwszym dokumencie kościelnym to było określone jako sekret. Sekret dotyczący nazwiska osoby konsekrowanej, bo chodziło o to, żeby ci świeccy konsekrowani byli po prostu takim zaczynem w bardzo różnych miejscach, tak jak siostry właśnie ukryte szły do różnych środowisk, tak członkowie Instytutu Świeckich mogą być w bardzo różnych miejscach w świecie i chodzi o to, żeby nie było wiadomo, że one przynależą do jakiejś instytucji kościelnej. Właśnie z tego powodu, żeby nie było, ona tak postępuje, no bo należy do takiej instytucji.
Bo musi, bo
takiej wypada. Chodzi o to, żeby być świadkiem przynależności do Jezusa Chrystusa, a nie do jakiejś instytucji. Kiedyś w Polsce ten wymóg dyskrecji był bardzo mocno przestrzegany, również ze względów takich, jakie były tych komunizmu, socjalizmu, tych wszystkich warunków, uwarunkowań z tym związanych. W naszym instytucie, który jest właśnie tą stałą diakonią Ruchu Światło Życie, czasami to byłoby bardzo sztuczne, gdybyśmy ukrywały to, że jesteśmy konsekrowane. Tutaj w Siedlcach na przykład jesteśmy cztery i ludzie mówią nawet o nas siostry, my się bronimy, bo nie jesteśmy siostrami, nie jesteśmy zakonnicami. Ale trudno, żebyśmy się wypierały teraz z tego, że jesteśmy osobami konsekrowanymi. Ale są wśród nas takie osoby, które pracują gdzieś w Warszawie, w różnych instytucjach państwowych i one nie chcą i naszym zadaniem jako wspólnoty jest też jakby chronienie ich, nie mówienie ona należy do naszego instytutu, prawda, czy jakaś tam pani nauczycielka cześć, witaj, nie, jutro mamy spotkanie instytutowe. Po prostu chodzi o to, żeby pomóc zachować im dyskrecję, żeby mogły to swoje zadanie apostolskie pełnić jak najskuteczniej.
Czyli takie osoby, tak można powiedzieć na pierwszy rzut oka, to są zwykłe, normalne osoby, które powinny się wyróżniać jedynie stylem życia.
Jedynie stylem życia. Właśnie jest to takie zagrożenie, czy takie niebezpieczeństwo, że można zamiast być osobą świecką konsekrowaną, można się stać światową osobą, prawda? Mm-hmm, i tutaj to jest duże, trzeba dużego czuwania, żeby nie wpaść w taki styl światowy, który pozwoli już odróżnić przynależności.
Myślę, że ten styl grozi każdemu z nas, prawda? Nawet i nam księżom, to takie może być zaświadczenie, niestety grozi, prawda? Bo szczególnie ten dzisiejszy świat, który jest, jak to się mówi, staje się to jedną globalną wioską i ludzie też niekiedy... Są takie kontrasty, przynajmniej ja tak zauważam, że są tacy, którzy chcą rzeczywiście mieć tego księdza, który jest przewodnikiem, pasterzem, ale są też tacy, którzy podchodzą i zaczynają tak poklepywać, prawda? I niestety my księża czasami też się łapiemy na to, szczególnie w takiej relacji z młodzieżą, że przechodzimy w taką relację taką koleżeńską i wtedy przestaje się być pasterzem, a staje się kolesiem po prostu, nie? I tutaj mamy to, o czym pani Irena mówi.
Jeszcze chciałabym zacytować naszego założyciela ojca Honorata, który właśnie mówił, że konsekracja, życie zakonne, tak odnosił się bezpośrednio do nas, że zostałyście wezwane do godności oblubienic pańskich. I z tego wypływa taka radość wielka, że rzeczywiście niczym właściwie żeśmy sobie nie zasłużyły, a jednak zostałyśmy wybrane. I to jest, człowiek jest takim, czuje się takim dłużnikiem wobec Boga, a jednocześnie ma tą radość, że Pan Bóg zauważył, bo tak jak na początku ktoś powiedział, że rzeczywiście jest tyle mądrzejszych, tyle wspanialszych osób, a jednak oko Boga spoczęło na nas. I chwała za to Panu.
Mm-hmm. Taka przychodzi mi takie pytanie, taka refleksja, czy każdy z nas może też o tym powiedzieć, prawda? Czy ja jako ksiądz diecezjalny, czy tutaj właśnie tej osoby życia konsekrowanego, czy na co dzień, tak będę mówił łatwiej, czujecie się jaki sposób tacy wyróżnieni, wybrani, inni spośród ludzi. Mówiliśmy tutaj właśnie o tym takiej szczególnej jednak roli powołania, że każdy jest wyrwany z chrześcijan, prawda? Ma to szczególne powołanie bycia innym w tym świecie, bycia tą solą tej ziemi. Ale właśnie czy jest to uczucie jednak tego takiego szczególnego wybrania?
Ja myślę, że tutaj może musimy się bronić przed takim jakby trochę myśleniem chyba stereotypowym, które może pójść za tym, czy jesteśmy inni. Mm-hmm. Żeby bronić się przed czymś takim, że jesteśmy lepsi. Tutaj pani Irena dotknęła ważnej rzeczy, że tak jak tutaj jesteśmy, nie wszyscy mamy habity, nie wszyscy mamy jakieś stroje. Nie to nas ma wyróżniać.
Dokładnie.
Ma nas wyróżniać więź z Jezusem Chrystusem. Zresztą ważnym aspektem życia konsekrowanego jest element świadectwa, czyli my jako osoby konsekrowane przez swój sposób życia, bycia, funkcjonowania we wspólnotach, w pojedynkę, w jakiś sposób mamy objawiać miłość Jezusa Chrystusa. Nie zawsze się nam to udaje. W tych wspólnotach, w których jesteśmy, myślę, że też doświadczamy tego, że są różne tarcia. Może radiosłuchacze, nie wiem, wyobrażają sobie, że jest tak wspaniale, cudownie. My jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy mamy swoje słabości, swoje wady. Możemy się w tych wspólnotach pokłócić. Możemy w tych wspólnotach, czasem się może zdarzyć, że mamy jakieś trudne chwile, dni i tak dalej, i tak dalej.
To tak jak natomiast, jest w rodzinie, prawda? Tak jak w rodzinie. Bo jesteście rodziną natomiast, w jednym domu.
Jeśli ma być zachowany ten ważny element świadectwa, to tym elementem świadectwa nie ma być zewnętrzność, tylko ma być coś, co jest pod tym habitem, pod tym strojem, to, co jakby zamyka się w tym takim stwierdzeniu, w jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa. Czyli Jezus Chrystus nas wezwał, wziął nas, nie czyniąc nas lepszymi, bo my, mając doświadczenie swoich słabości, my nie możemy czuć się, nie czujemy się lepszymi. Czujemy się powołani, obdarowani przez Pana Boga, ale to nie w kategoriach lepszy, gorszy. To nie znaczy, że ja będąc zakonnikiem czuję się lepszy niż mąż żyjąc w rodzinie i kochając swoją żonę. On ma inny rodzaj powołania, równie dobry i wspaniały. Pan Bóg mnie powołał do tej drogi, ja mam być wierny tej drodze powołania. I ważne byśmy to mieli, jeśli to ma być element świadectwa, To właśnie takiego świadectwa, nie zewnętrznego, ale przede wszystkim przeżywania relacji do Jezusa Chrystusa. Mm-hmm.
Tutaj też o tym kłóceniu, co ksiądz powiedział, to też trzeba podkreślić, że to kłócenie nie jest niczym dobrym, prawda? Żeby to nie było, że skoro w zakonach się kłócę, to my się w rodzinach możemy też kłócić, w małżeństwach. Tylko tu chodzi o pokazanie tego, że to są normalni ludzie, prawda? Tak. Którzy tak samo jak inni są słabi, a przede wszystkim uświadamiają sobie swoją grzeszność, nie? Że wszyscy jesteśmy grzesznikami i właśnie takich Pan Bóg nas wybiera i powołuje do wspaniałych wręcz rzeczy. I też co ciekawe, bo ja jeszcze kiedyś jako młody chłopak, a też i jeszcze ucząc na katechezach, dosyć często spotykałem się z tym pytaniem, co jest lepsze? Czy małżeństwo? Prawda? Czy kapłaństwo, czy życie zakonne? Co jest bardziej wartościowe w tym znaczeniu? Tak jak tutaj ksiądz mówi, jedno i drugie ma swoją wartość i nie można tego porównywać w jakiś sposób. Jedno i drugie ma swoje radości i swoje trudności, prawda? No właśnie, może mówiąc o radościach i o trudnościach, może ktoś by chciał się podzielić taką swoją radością. Coś, nie wiem, w ostatnim czasie, co spotkało takiego wspaniałego, że mówiliśmy, dzięki Ci Panie Boże, że jestem, no właśnie tym, kim jesteś, że mnie do tego powołałeś. Może być to trudne pytanie. I to milczenie w tym momencie świadczy o tym, że ta audycja nie jest wcześniej reżyserowana. Prosimy, siostry.
Może to nie tak właśnie w ostatnim momencie, ale w ogóle mogłabym tak dać świadectwo, że Panu Bogu dziękuję za to, że powołał mnie do pracy z dziećmi. Bo właściwie sama nie zgłaszałam się, nie mówiłam matce generalnej, że ja bardzo chciałabym uczyć. Tylko akurat tak się stało, że kiedyś mi powiedziała po nowicjacie, że będziesz uczyła w szkole. I potem studia i właśnie spotkanie z dziećmi. No na początku to było troszeczkę tak, bałam się rzeczywiście tej klasy 30 osób. Te oczy wpatrzone w człowieka, naprawdę. Ale daje mi to bardzo dużo radości. No, nie wyobrażam sobie inaczej. No, po prostu dobrze się czuję. Nieraz to niektórzy się śmieją, no, jak można tęsknić za rokiem szkolnym w wakacje. Ale naprawdę, dzieci są wspaniałe.
Jeśli chodzi o te radości, które gdzieś tam się pojawiają, ja ostatnio też młodzieży staram się też tłumaczyć, że będą problemów doświadczamy wszyscy. I to przeróżnych. Młodzi ludzie mają swoje problemy też bardzo, bardzo liczne i dla nich wydają się one duże i nieraz takie rzeczywiście są. Tylko często głównym ich problemem jest to, że oni od problemu lubią uciekać. Starałem się im też w jakiś sposób też tłumaczyć, że za każdym problemem jest ogromna radość, o ile ten problem zostanie rozwiązany. I rzeczywiście w mojej codzienności tym, co jest bardzo, co mi daje dużo, dużo radości, to to, że sam dużo problemów mam i to, co mi pomaga, to, czego doświadczam, to, że gdy nie uciekam od problemu, on zostaje rozwiązany. Z tym wiąże się właśnie ogromna radość. To, że człowiek nie jest uciekinierem, nie jest kimś, który tylko stanął przez czymś, rozwiązał to oczywiście w oparciu o Pana Boga, ale raz pojawia się satysfakcja, a druga rzecz, że Pan Bóg też błogosławi wtedy. Mhm.
Mamy telefon, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Barbara. Ja dzwonię, bo chciałam podziękować parafii świętego Maksymiliana na ulicy Kazimierzowskiej. Znam tylko ze słyszenia, ale wiele dobrego słyszałam o braciach i ojcach tam pracujących. Parafię z kultu prowadzoną przez księży Marianów miałam okazję niedawno poznać w czasie kilku pogrzebów rodzinnych i zostałam głęboko podbudowana. Także mam nadzieję, że szczęśliwi są parafiani jednej, drugiej parafii. Ale chciałabym powiedzieć o szczególnej roli, jaką zakony żeńskie pełnią w naszej rodzinie. Otóż mieliśmy szczęście spotkać siostry Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Siedlcach. Dom prowadzony najpierw przez siostrę Gabrielę, obecnie przez siostrę Joannę. To, co siostry w cudzysłowie wyprawiają z dzieciakami, jest chyba cudem. We współczesnym świecie, kiedy brakuje czasu, uwagi dla dzieci, one to wszystko mają i obdarzają za darmo. To pytanie, skąd biorą do tego siły i energii, na pewno źródło jest w Bogu. I drugim takim zgromadzeniem w osobie siostry Grażyny, zgromadzenie służebniczek Maryi. Siostra pracuje z naszym synem w szkole podstawowej numer 7, pracowała już. I my jesteśmy niesłychanie wdzięczni, bo to, co jako rodzice nie uda nam się zrobić, to okazuje się, że siedząc z wyrzutami sumienia przy obiedzie w niedzielę, słyszymy od syna, siostra mi powiedziała. Siostra nam mówiła, siostra z nami to zrobiła. Oczywiście nie tylko na lekcji religii, ale organizując jasełka, spotkania, przeróżne próby, zachęcając do wizyty czy w parafii, czy w szkole, na jakichś dodatkowych zajęciach. Także takie serdeczne Bóg zapłać z naszej strony i zapewnienie, że często na kolanach nim pamięta, my razem z nim w modlitwie. I pytanie takie, pytanie matki do matki, bo rozumiem, że siostry są tak jakby dodatkowymi matkami dla naszych dzieci. Skąd ta siła, energia, a jednocześnie podziękowanie, że potrafiły zrezygnować ze swojego macierzyństwa na rzecz takiego macierzyństwa wielu, wielu dzieci. Bo jeśli myślę o tym, jak są potrzebne mojemu dziecku, to też wyobrażam sobie, jak potrzebne są tym dzieciom, które w których domu panuje ubóstwo finansowe, ale też i mentalne. To chyba tyle ode mnie. Dużo, dużo dobrego, szczęść Boże wszystkim obecnym i studio, i mieszkającym na terenie Siedlec domach zakonnych.
Dziękujemy Pani Barbaro za ten telefon. I siostra Grażyna niejako wywołana do tablicy. Nie wiem, czy da rady coś powiedzieć, bo jej się łezka wokół zakręciła. To chyba chociażby chyba ta radość właśnie, o której przed chwilą mówiliśmy, wywołana. Dziękujemy za ten telefon.
No, myślę, że to jest takie macierzyństwo duchowe. Do macierzyństwa duchowego przygotowywane jesteśmy w nowicjacie. I właściwie to wszystkie siostry na pewno. A teraz skąd siła? No właśnie, siła z modlitwy. Ja często, jak z dziećmi rozmawiam, to mówię, wy jeszcze żeście sobie spały, a ja już się za was modliłam. I to jest chyba główna ta podstawa no, naszej takiej właściwie, jeżeli to w ogóle tak jest. Pani była bardzo uprzejma, dobra i widziała tylko dobre strony. Właśnie ta nasza siła duchowa trzyma nas przy tym. I modlitwa innych. Dziękujemy za to.
Dziękujemy bardzo. No właśnie ta siła jest czerpana na kolanach, prawda? Bez modlitwy, bez tego takiego no całkowitego zaufania Panu Bogu, zawierzenia się Panu Bogu, można powiedzieć takiego rzucenia się w ramiona Ojca.
Tak.
Tutaj człowiek sam by nic nie zrobił. Mamy pytanie, dostaliśmy SMS-a z pytaniem dotyczącym konsekracji wdów i prośba, żeby coś o tym więcej powiedzieć. I dziewic, tak. Wdów i dziewic.
Nie wiem, czy potrafię więcej na ten temat powiedzieć, ale jest to właśnie, są to jeszcze inne formy życia konsekrowanego, które nie łączą się z życiem wspólnotowym w ogóle. Tak jak w instytutach świeckich możemy żyć indywidualnie, ale mamy strukturę wspólnoty, swoich przełożonych, różne struktury, konstytucje i tak dalej. Natomiast dziewice konsekrowane i wdowy konsekrowane są to osoby, które indywidualnie decydują się na życie właśnie konsekracją, składają indywidualnie na ręce czy w obecności biskupa swoje śluby, nie wchodząc w żadną wspólnotę. Ale właśnie ta natura ludzka i to, że właśnie to dążenie do tego, żeby być we wspólnotach, sprawia, że one się potem i tak między sobą spotykają. Jeśli jest ich więcej w jakimś mieście, to tworzą jakieś takie nieformalne grupy. W naszej diecezji 2 lutego będzie właśnie po raz pierwszy konsekracja dziewicy. Jest jedna właśnie taka osoba, która się zgłosiła, która od kilku lat już się przygotowuje do tego wydarzenia i w czasie tej mszy, która będzie w katedrze dla osób konsekrowanych, właśnie ten obrzęd konsekracji dziewicy będzie. Znam też osobę bliską mi, wdowę, która straciła męża i przez długi czas nie mogła się odnaleźć w życiu i potem naraz odkryła jako swoje powołanie w kościele właśnie bycie konsekrowaną wdową. I również przygotowuje się do przyjęcia, do złożenia ślubów.
Pracując w Gieczwałdzie, miałam okazję być na takich uroczystościach. Właśnie biskup olsztyński był i przyjmował te śluby. Wszyscy byli bardzo zaciekawieni, bo to akurat prawie też każdy był pierwszy raz. To była pani, która uczyła religii w Olsztynie. Muszę powiedzieć, że sama byłam zainteresowana. Była tak wspaniale ubrana, w taką suknię jakby ślubną dosłownie. Pięknie, żeśmy jej ubrały klęcznik i też właśnie sama była tak otoczona kwiatami i składała te śluby na ręce biskupa w sanktuarium w Gietrzwałdzie.
Jeszcze mogę dopowiedzieć to, że właśnie te dziewice konsekrowane składają śluby na ręce biskupa i od niego również są zależne. Właśnie nie mają swoich przełożonych innych, tylko biskupa. Biskup też musi się zatroszczyć o ich formację, on za nie odpowiada.
I generalnie rzecz biorąc, taką osobą może zostać każdy. Dziewicą konsekrowaną, czy też wdową konsekrowaną, prawda?
Tak.
I kto ma to pragnienie?
Tak. Kto ma to pragnienie, kto przejdzie ten okres formacji, pewną weryfikację, no tak jak to jest zawsze w przygotowaniu do złożenia ślubów. No i taka osoba też decyduje się na to, żeby być, żeby służyć temu kościołowi, w którym składa właśnie śluby, bo ona się ofiarowuje kościołowi w ten sposób.
No bo to też jest ważne, że to nie jest tak, że ja chcę i sama dla siebie, prawda?
Tak.
Bo to nie jest dla mnie, tylko to, owszem, to też jest dla mnie, bo to ma mnie uświęcać, ma mnie przemieniać.
To jest moja droga.
To jest moja droga. Ale ja muszę się tą drogą dzielić z innymi i być dla innych, no bo to, co cały czas powtarzamy i co rozważamy te treści, chociażby w naszym diecezjalnym programie Chrzest w życiu misji Kościoła, no człowiek musi być przede wszystkim dla drugiego, musi być w tej ciągłej relacji do drugiego człowieka, do Pana Boga, abyśmy byli właśnie na obraz i podobieństwo Pana Boga. Ale tutaj, kiedy mówimy właśnie o tej takiej, można powiedzieć, szczególnej jeszcze jednej formie życia konsekrowanego, tak mi się przypomina, tutaj patrzę na ojca, słyszymy czasami o trzecim zakonie franciszkańskim, który jest dla osób świeckich, tak?
Tak. Zakon franciszkański trzeci, no jeżeli jest trzeci, są jeszcze dwa wcześniej, prawda? Pierwszy to ten, w którym są zakonnicy, przy przykład ja jestem w pierwszym zakonie franciszkańskim. Drugim zakonem franciszkańskim będą siostry klaryski, a trzecim zakonem franciszkańskim będą po prostu ludzie świeccy. Chodzi o co? Ten zakon powstał w chwili, gdy żył jeszcze święty Franciszek. Ludzie, obserwując życie świętego Franciszka, byli tak zapaleni, żeby żyć podobnie i chcieli żyć podobnie, a nie mogli, bo mieli rodziny. Musieliby zostawić żony, bo jeżeli mężczyźni chcieli, właśnie zwłaszcza mężczyźni chcieli zostać zakonnikami, no nie mogli tego zrobić, więc to było wyjście naprzeciw ludziom, którzy mają już rodzinę. Ludziom świeckim również. I oni mają swoją... Tak.
Siostra Bertynki też właśnie żyją zgodnie z trzecią regułą świętego Franciszka.
My też.
Wszyscy rozumieją, o czym mówię. I rzeczywiście u nas w parafii też jest wspólnota trzeciego zakonu. I niedawno było przyjęcie właśnie do nowicjatu osób, które chciała po prostu w tym wzrastać. Jest reguła, według której trzeba żyć, są pewne zasady, jest formacja. Po jakimś czasie, kiedy ta osoba zostanie uznana za przygotowaną, jeżeli dalej chce, przygotowaną do tego sposobu życia, składa śluby, oczywiście odpowiednie do trzeciego zakonu. I to się wiąże później też z konkretną posługą w kościele. To nie jest tak, że ktoś, tak jak mówiliśmy, złoży sobie śluby, będzie w trzecim zakonie i się będzie z tego cieszył, wszystkim mówił i nic, i na tym się skończy. Nie. Jeżeli wchodzi do trzeciego zakonu, to potem się wiąże z konkretną jakby miejscem w kościele, z konkretną posługą w kościele. I to jest droga tego człowieka, czy tej rodziny, tych małżonków do świętości. Zupełnie.
Tutaj właśnie też w tej chwili to wyszło, kiedy tutaj poszczególne osoby mówiły i u mnie, ale wcześniej mówił o tym ksiądz Sławek, o tej takiej jedności Kościoła na samym początku, a też później, kiedy ten był hymn sióstr służek, tutaj pani Rena tak zaczęła porównywać swój instytut do tego, co tutaj poszczególne osoby mówiły. I się okazuje, że tak na dobrą sprawę, to w każdym jest niemalże to samo, prawda? Tylko są pewne aspekty, pewne jakieś takie, moglibyśmy powiedzieć, akcenty położone, prawda, w jakąś konkretną formę życia,
ja
kierunek życia.
Jeden ogród. Tylko troszeczkę inne kwiaty.
Dokładnie, prawda? Tak, chciałem powiedzieć, że świadczy to o jednym przede wszystkim, że to wszystko pochodzi od innego, pochodzi od Pana Boga. Pan Bóg, to co tutaj już było mówione, Pan Bóg wzbudza te poszczególne zakony, stowarzyszenia, instytuty, w zależności od danej potrzeby, w jakiej jest Kościół. Mówimy o życiu konsekrowanym. Jak słyszymy, życie bardzo piękne, różnorodne, tak jak tutaj siostra Grażyna dała ten obraz ogrodu, które ma bardzo wiele radości, ale również i swoich trosk. I może jeszcze tak już powoli ten czas nasz się kończy. takie pytanie, bo myślę, że niektórzy radiosłuchacze mogą sobie zadawać, gdyż patrząc tak na naszą diecezję, to tak procentowo, to w większości przypadków no to mamy do czynienia z księżmi diecezjalnymi. A czym się różni ksiądz diecezjalny od księdza zakonnego? Tak najprościej mówiąc, jaka jest różnica? Czy różni się czymś, czy się nie różni?
Ksiądz zakony mieszka w klasztorze, ksiądz diecezjalny mieszka na plebanii. Najprościej mówiąc. Jeśli zobaczymy, spojrzymy z zewnątrz na księdza diecezjalnego, chodzi w sutannie. Ksiądz zakonny będzie chodził w szchabicie, więc gdzieś tam będzie jakiś pas, albo jakiś sznurek. Oczywiście, tak. Generalnie to już Paweł odpowie na to pytanie. Mm-hmm.
Ja chciałbym, żebyśmy to zebrali, bo o tym było, ksiądz Sławek o tym dużo już mówił tutaj.
Tak. Była mowa o tym, że dla nas, którzy żyjemy w zakonach, jest bardzo ważne życie wspólne. I rzeczywiście tak jest. Jeżeli ja osobiście w zakonie nie jestem już może kilkadziesiąt lat, ale już ponad 10 lat tak, nie wyobrażam sobie mojego życia gdzieś poza wspólnotą. I jest nas tutaj w Siedlcach 5 w klasztorze. To jest jedna z mniejszych wspólnot. Ale wspólnota jest. Czas, kiedy my możemy się wspólnie spotkać, czy wspólnie o czymś decydować, wspólnie rozmawiać, wspólnie żyjemy. Wspólna jest wspólna modlitwa, wspólna jest też, wspólne są posiłki, też wspólny czas, który nazywamy czasem rekreacji. Wszystko jest wspólne. I to jest, gdzieś tak się wyryło już w naszym sercach, że no mówię, to jest, myślę, coś, co nas bardzo jakby różni, ale też to tutaj trzeba by położyć ten akcent, myślę.
No i też,
śluby.
No właśnie.
Tak. Śluby. Chcę powiedzieć, że są też instytuty świeckie kapłańskie. Może troszkę jest pewna sprzeczność w samej nazwie, bo ksiądz nie jest osobą świecką, ale jeśli chodzi o taką formę, to właśnie księża również, którzy nie są w zakonach, łączą się w instytuty świeckie, też właśnie mają tam życie wspólne, mają swoją strukturę, oczywiście zawsze są zależni od swojego biskupa, to nie wyklucza tego, wręcz przeciwnie, ma nadać intensywności tej ich posłudze kapłańskiej w diecezji, ale są też księża w instytutach świeckich.
Ja myślę też, że to, co jakoś, skoro ta nasza audycja zbliża się ku końcowi, myślę, że to, co ważne jest dla naszych słuchaczy, to mogą mieć takie przekonanie, że tego jest wszystkiego tak dużo, że trudno to objąć, że nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Pan Bóg doskonale to wszystko rozumie i powołuje odpowiednie osoby i myślę, że tak jak słuchacze nas dzisiaj słyszą, wiele młodych osób może nas słyszy i gdzieś tam w swoich sercach czują pragnienie bycia osobą konsekrowaną czy służenia Panu Bogu w jakimś tam, na jakimś, nazwijmy to sobie w cudzysłowie, odcinku Kościoła, w jakimś miejscu. Ważne, żeby się tym wszystkim nie przeraziły, tylko odważnie poszły za tą łaską, tym głosem, które gdzieś tam słyszą w swoim sercu. Jeśli Pan Bóg zaprasza, niech na ten głos odpowiadają. Jeśli czują pragnienie pójścia do takiego zgromadzenia, czy innego, do takiej wspólnoty, do takiego instytutu, czy innego instytutu, ważne by miały to wewnętrzne takie przynaglenie, że ta łaska jest im dana, jest zaproszenie jest im dane, że tego jest tak dużo i mnóstwo. Ta pierwotna myśl, to pragnienie, które gdzieś tam w sercu się rodzi, to poruszenie serca, które gdzieś czują, warto by rozwijały i za tym pragnieniem szły. A swoje miejsce się znajdzie. Ten duży ogród jest naprawdę duży i można niektórych rzeczy nie rozumieć, nie do końca pojąć rozumowo, ale ważne, by tam swoje miejsce mieć.
Dziękujemy bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Mówiliśmy o życiu konsekrowanym, czym ono jest. Mamy nadzieję, że ta nasza dzisiejsza audycja naszym drogim radiosłuchaczom przybliżyła tą tematykę, tą problematykę, jak słyszeliśmy, bardzo bogatą i bardzo taką różnorodną. Z nami w studiu dzisiaj byli
Irena Chłopkowska,
siostra Maksymiliana,
siostra Agnieszka,
ksiądz Sławomir Marianin,
ojciec Sylwester Franciszkanin,
siostra Anita Sercanka,
siostra Grażyna Słuszka
i ksiądz Marek Poruszkiewicz, ksiądz diecezjalny, prowadzący ten program. Dziękujemy wszystkim za słuchanie nas, za obecność, za te SMS-y, które otrzymywaliśmy tutaj już poza anteną, po skończonym programie. Przekażę kilka pozdrowień, które otrzymaliśmy za ten telefon. Na zakończenie przyjmijmy Boże błogosławieństwo, aby ta łaska Boża towarzyszyła nam przez ten najbliższy czas. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i towarzyszy.
Amen.
Czarno na białym.